Dlaczego jestem osobą wysoko wrażliwą? Zapraszam. Zadaliście mi i zadajecie mi bardzo dużo pytań w stylu: no, Pani Kasiu, a dlaczego ja tak odczuwam rzeczywistość, nie? Dlaczego, gdy ktoś mi tam opowie jakąś taką ciężką historię, to ja nie mogę przestać o niej myśleć, nie? Dlaczego, gdy ktoś mnie zrani, to chociaż racjonalnie wiem, że w sumie to nie jest wielka sprawa, to jednak przeżywam to bardzo głęboko i tak naprawdę wiem, że powinnam odpuścić, ale nie jest mi tak łatwo odpuścić. A poza tym często słyszę od ludzi: och, jaka ty jesteś nadwrażliwa, och, no przestań się tak przejmować, nie? Przestań, no kiedy ty wreszcie troszkę tak, wiecie, tak stwardniejesz, nie? No, łatwo się mówi, nie? Easier said than done, nie? Więc myślę, że wszystko się oczywiście doradza najłatwiej innym i najłatwiej się pewne rzeczy, że tak powiem, naucza innych, podczas gdy ma się zupełnie inną konstrukcję. A przecież mamy takich ludzi wokół siebie, to rzeczywiście są w takiej konstrukcji, jak ja to mawiam, nie gniotca, nie łomiotca, czyli czołg idzie pełną parą. I wydaje się, że właśnie różne rzeczy na nich nie oddziałują w ten sposób, chociaż historia załamań nerwowych bardzo różnych osób pokazuje, że wszystko jest do czasu, nie? Że właśnie czasami ci ludzie, którzy mają ten taki poker face, wiecie, i naprawdę kończą jakimś takim spektakularnym załamaniem nerwowym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nikomu nie życzę, no ale to nie zmienia faktu, że wiecie, tak po pozorach to jest najłatwiej czasami ludzi określić, co w duszy ludzkiej gra, nie wiem. Ale dzisiaj chciałam właśnie mówić o tej wrażliwości i o tym, jak się zostaje osobą wysoko wrażliwą, albo też niektórzy to nazywają teraz też taką empatyczną, tak głęboko empatyczną. Obydwie te nazwy są stosunkowo młode, ale myślę, że po prostu trzeba rzeczywiście się im troszeczkę przyjrzeć, nie? Bo mówi się, że tak mniej więcej 15-20% społeczeństwa, czyli zobaczcie, 1 na 5 osób jest osobą wysoko wrażliwą. Wiele z tych osób to są też osoby takie empatyczne, które mają te różne typy tej empatii, bo wiecie, to też są tak naprawdę już, mówi się o różnych typach tych empatycznych osób. Co ma na to wpływ? I teraz, to już chyba nie jest dla nas wielka filozofia, że niektóre dzieci rodzą się inne od innych, nie? Czyli na przykład na piątkę moich dzieci, moje czwarte dziecko, było dzieckiem szczególnie wrażliwym, tak zwanym high needem, nie? I tutaj, wiecie, no wiemy, że to już będziemy mieli tutaj osobę jakby szczególnie wrażliwą. I teraz genetycznie rzecz biorąc, bardzo często te osoby są dziećmi wrażliwych osób i wiele, wiele słyszałam takich określeń pod tytułem od mam wysoko wrażliwych dzieci, high needów. To było to, że och, wie pani, bo ja właśnie taka jestem, albo ja jestem taka tego, ale mój mąż jest taki wysoko wrażliwy. No to mamy tutaj pewne, wiecie, uwarunkowania genetyczne, gdy mamy jedno z rodziców, albo też mamy w poprzednim pokoleniu też takie osoby bardzo takie dotknięte przez życie, które przeżyły coś bardzo, bardzo trudnego. Dodam, że tutaj w tym naszym polskim wydaniu to jeszcze niedawno, pokoleniowo rzecz biorąc, mieliśmy wojnę. W związku z powyższym pewien przekaz traumy i ten zapis takiej specyficznej chemii przecież też może pójść, prawda? Następną rzeczą, która też kreuje ludzi na ludzi bardzo wrażliwych, no to są oczywiście zranienia w dzieciństwie. Czyli takie rzeczy jak porzucenie, zaniedbanie w dzieciństwie ma oczywiście wpływ na poziom wrażliwości. W tym właśnie sensie, że jest nadwrażliwość, albo mamy ten zupełny brak wrażliwości, bo mamy tych wysoko wrażliwych ludzi tutaj na skraju, a tu mamy socjopatów, psychopatów, narcyzów w takim, wiecie, takim w pełnej tej formie. W związku z tym dzieci tak wychowane, no gdy po prostu neguje się ich potrzeby, no na poziomie każdym fizycznym, emocjonalnym i duchowym, gdy są na przykład świadkami przemocy, gdy są wykorzystywane, takie rzeczy to po prostu po pierwsze są bezbronne, w sensie w tych wszystkich wymiarach, to jest raz. Dwa, nikt nie uczy ich radzić sobie ze stresem, prawda? Nikt ich nie uczy tego. W związku z tym nie dość, że mają, że tak powiem, no, fatalne zaplecze, nie? Ten fundament jest taki położony bardzo, bardzo słaby w ich życiu, Według teorii przywiązania Bobiego, no to gdybyście zobaczyli, jak ważny jest ten pierwszy czas życia, te pierwsze parę lat dla ukształtowania się więzi, no to byście wiedzieli, o tym, jak to jest istotne. Dwa, po prostu nie są uczeni radzenia sobie ze stresem, bo zobaczcie, nawet jeżeli mamy dziecko high need w takiej, że tak powiem, normalnej rodzinie, która się tym dzieckiem adekwatnie zajmuje, adekwatnie, nie? To jest takie dobre słowo, to z tych high needów, wiem coś na ten temat, bo właśnie mój high need zdał maturę, wyrastają naprawdę fantastyczni ludzie, którzy sobie świetnie radzą w rzeczywistości, z taką dużą świadomością tych swoich pól, w których są wrażliwi, ale można ich nauczyć takiej samoświadomości, prawda? Co nie zmienia faktu, że oczywiście są bardzo wrażliwi. I teraz nauka w jakimś tam ostatnim czasie dokonała całego szeregu takich odkryć, które mówią też, dlaczego ludzie są wrażliwi. I pierwsza rzecz, która ostatnio tak, że tak powiem, chodzi i o której słyszę, to jest układ neuronów lustrzanych. Czyli to jest to, że gdy ktoś wokół Ciebie cierpi, na przykład Twój mąż, Twoje dziecko, to Ty odbierasz to cierpienie tak realnie jak swoje. Nie? Czyli znowu mamy, zobaczcie, na poziomie neuronalnym, na poziomie tych neuronów lustrzanych mamy po prostu skrajne reakcje. Czyli na przykład jeżeli masz do czynienia z osobą przewlekle chorą, to Ty się czujesz praktycznie tak samo chora jak ta osoba. Nie? To jest oczywiście bardzo trudne do wytłumaczenia, ale jest bardzo odczuwalne i dodam, że także bardzo realne. Dodam, że oczywiście psychopaci, socjopaci i narcyzi są po drugim skraju, czyli oni po prostu nie czują nic. Nie czują nic. Czyli cokolwiek by się działo w drugiej osobie, oni po prostu mają tak jakby te neurony zupełnie wyłączone. Dodam, że oczywiście bardzo często też jest to efekt także wychowania, bo tak jak obejrzycie sobie filmik mój o narcyzach, też będzie filmik o wampirach energetycznych, to zobaczycie, że po prostu to są ludzie, którzy skądś się wzięli, prawda? Po prostu zawsze musimy pamiętać o tym, że ci ludzie zawsze są jakby efektem i loterii genetycznej, prawda? Poprzednich pokoleń, ale także pewnego stylu wychowania. No i to są takie no, trudne rzeczy, nie? Następna teoria, która o tym mówi, to jest według HeartMath Institute. Okazuje się, że serce, jak i mózg generują po prostu pole magnetyczne, tak? W związku z tym, gdy my jesteśmy tacy bardzo wrażliwi, to też dużo łatwiej reagujemy na tego typu przekazy. Dlatego też wysoko wrażliwi ludzie kochają bardzo przyrodę, nie? Bo jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, w świecie przyrody nie ma żadnej myśli, nie? I to jest po prostu to, czyli to pole magnetyczne jest takie bardzo neutralne dla nas. I to jest też, moim zdaniem, bardzo ciekawe odkrycie. Następna rzecz to jest tak zwane zarażanie afektywne, czyli gdy na przykład jedna osoba w pracy się bardzo źle czuje, albo jest taka gniewna, albo jest wściekła, potrafi zarazić wszystkich innych ludzi taką swoją atmosferą, albo na przykład na oddziałach noworodków jedno płaczące dziecko wywołuje płacz u innych dzieci, prawda? I to jest taka kluczowa umiejętność, którą mamy jako ludzie, że po prostu my się tak jakby zestrajamy w swoich nastrojach. Czyli na przykład jak ja jestem w jakimś podłym nastroju, a mój mąż przyjdzie i powie, ale Kasia tam, wiesz, no to w sumie to fajnie idzie, zobacz, to dobrze rzeczy, ale chodź tutaj tego. I jego nastrój podnosi mnie. I dodam, że bardzo często jest też w drugą stronę, że gdy on zaczyna jęczeć, marudzić, narzekać, no to ja, że tak powiem, mówię, no tak, kochani, ale zobacz, to. No chyba najgorzej jest, jak my obydwoje narzekamy, no to wtedy już jest kiła i mogiła, jak to się mówi. Tak, ale dlatego też to zarażanie afektywne jest taki po prostu mechanizm. No i to odnosi się oczywiście do wrażliwych ludzi, a ponieważ oni są, wiecie, bardziej mają te neurony takie bardziej wyczulone, są bardziej, tak jak mówiłam, na to pole magnetyczne, wyczuleni, też wrażliwi, no to wszystko odbierają dużo silniej. Następna rzecz to jest to, że my jesteśmy po prostu, bo ja się zaliczam też do takich wrażliwych i empatycznych osób, jesteśmy bardziej wrażliwi na co? Na dopaminę. Z tym, że wiecie, mam tutaj na myśli to, że zwiększona wrażliwość na dopaminę, czyli wiecie, to można powiedzieć tak, że to jest większa reaktywność. Takie jest tutaj określenie. Czyli potrzebujemy ludzie wrażliwi potrzebują jakby mniej bodźca, żeby coś naprawdę poczuć. Prawda? Czyli wystarczy na przykład nieduża rzecz, która się dzieje i my się czujemy na przykład bardziej szczęśliwi. Nie potrzebujemy takich silnych bodźców, na przykład niektórzy ludzie mówią, ja to muszę całą noc przebalować, ja muszę tamto. Nie potrzebują tak dużo tych bodźców, tak dużo, żeby wywołać ten efekt szczęścia, który jest związany z dopaminą. Ludzie bardzo wrażliwi, zazwyczaj, widzicie, mają tą większą wrażliwość, czyli potrzebują mniej dopaminy, żeby czuć się szczęśliwym. Dodam, że ta nadwrażliwość też dotyczy różnych innych hormonów. I kolejny taki mechanizm, który jest charakterystyczny dla ludzi bardzo wrażliwych, to jest synestezja, czyli w momencie, kiedy słyszymy muzykę, na przykład widzimy kolory, nie? Czyli uruchamianie na tych jakby w jednym momencie dwóch zmysłów, czyli jemy coś, no i to ten smak to mi się kojarzy z tą muzyką, kojarzy mi się z tym, kojarzy z tym, kojarzy z tym, kojarzy z tamtym. Jak widzicie, no jest to dosyć też męczące dla mózgu, ponieważ oznacza to, co? Bardzo duże takie przetwarzanie bodźców. No, a wiecie, a wszystko jest kosztowne. Wiecie, że mózg jeździ na glukozie, że my potrzebujemy wtedy więcej energii. Szybciej się męczymy, szybciej się wyczerpujemy. Na tym właśnie polega ta wrażliwość. Oczywiście, wiecie, no, powolutku kończąc, na jakie sfery ma wpływ ta wrażliwość? No, ma wpływ na wszystko. Ma wpływ na zdrowie, ma wpływ na związki, miłość i seks, ma wpływ na rodzicielstwo, na pracę. No i też dodam, że niesie ze sobą niezwykłe możliwości percepcyjne, czyli niesie też ze sobą to, że czasami właśnie wychwytujemy te wszystkie takie drobne rzeczy, których nikt nie wychwytuje. I myślę, że to, co dzisiaj Wam powiedziałam, dlaczego jesteśmy tacy wrażliwi, to pokazuje, że tak jakby, że to nie jest to, że ta 1/5 ludzkości to sobie to wymyśliła, nie? Bo bardzo często dla takich normalnych ludzi, nie wiem, czy tak można w ogóle powiedzieć, to jest chyba nawet złe określenie, mniej wrażliwych ludzi, bo wszyscy są przecież normalni, to tak trochę wygląda dziwnie, nie? Że ktoś tak, no jest dobrze, a nagle musi się wycofać i gdzieś tam, wiecie, spędzić sobie czas sam, nie? Że niektórzy mogą tak ciągle stadnie. Ja na przykład muszę mieć czas izolacji, muszę mieć taki czas osobno, bo inaczej po prostu w tej mojej głowie mi czaszkę po prostu rozsadza, nie? Od tej ilości bodźców. I ja właśnie dlatego na przykład jeżdżę na rowerze, chodzę na spacery do lasu i tak dalej, bo ja muszę mieć ten czas, kiedy to wywietrzę tą głowę. I gdy właśnie czytałam o tych wszystkich odkryciach na ten temat, to po prostu zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo czasami my wrażliwi ludzie bardzo krytycznie podchodzimy do siebie. I bardzo często dostaję takie od Was pytania w stylu, no tak, ale kiedy ja zacznę normalnie żyć? Kiedy ja zacznę normalnie funkcjonować? Przecież wszyscy inaczej to odbierają. Wiecie, co ja myślę sobie, że jedyną receptą jest to, żeby po prostu nauczyć sobie radzić ze stresem, wypracować swój własny styl tego, żeby właśnie mieć takie jakieś tam takie małe przestrzenie, w których naprawdę my się ładujemy, bo tak naprawdę przecież każdy ma taki swój własny, wiecie, fingerprint, czyli każdy ma inny odcisk tej swojej wrażliwości i dlatego też warto się tym na pewno zająć i poświęcić temu stosowny czas. Kochani, to na tyle. Oczywiście bardzo Was proszę o łapkę w górę, zostawcie mi swoją subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, będziecie wiedzieli, co się dzieje na kanale. No i oczywiście w komentarzach, proszę Was, napiszcie, czy dzielicie też to brzemię wrażliwości tego, jak to się u Was przejawia, jak sobie z tym radzicie. Wiecie, to jest naprawdę bardzo ważne, bo wiecie, komentarze są bardzo czytane i być może ktoś zaczerpnie jakąś bardzo ciekawą inspirację właśnie z Waszych doświadczeń. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Hej!